questions. I hate music.
It's the worst.
Cześć.
Cześć.
Cześć. Panowie, jak tam wam mija niedzielny wieczór?
Powoli.
Niedziela wieczór, to wiadomo.
O.
Może być tylko jedna opcja. I obawiam się, że im bardziej się będziemy zbliżać do pewnego terminu w październiku,
tym bardziej humor będzie zepsuty.
Dokładnie.
Czy chodzi o premierę nowego albumu zespołu Sztylety? O tą datę?
Na szczęście premiera najnowszej płyty zespołu Sztylety nie będzie w niedzielę, tylko w piątek, więc humor będzie jak najbardziej na miejscu, ale może się ona przydać właśnie w ten... Znaczy, no, będzie dostarczona na czas, na ten straszny niedzielny wieczór, który będzie dwa dni później, czyli o wybory, żebyśmy się rozeznali również w datach. To powiem tylko, że premiera płyty jest 13 października, a nie, jak wielokrotnie mówiłem w social mediach, 16 października, bo 16 października Gdańsk kończy darmowy test rowerów miejskich Mewo, do którymi aktualnie się zajmuję w wolnej chwili, także te daty mi się strasznie pomyliły. Tak, a wybory będą 15, więc taka to jest matematyka.
To dobrze, że mówisz, może jeszcze będzie okazja sprawdzić rowery.
Może przedstawimy na
dzisiaj. No, właśnie dobrze, miałem to powiedzieć.
Przerwałem ci, dobrze. Przedstawię.
Dzisiaj jesteśmy w zasadzie po raz pierwszy w tym podcaście w powiększonym składzie. Dołączył dzisiaj do nas Szymon z zespołu Sztyleta. Sztylet.
Witam serdecznie, Sztableta. Tutaj tak, jestem właśnie nim.
To jest ta osoba, to jest Szymon.
Tak, nie będziemy mówić o tej konkretnej kampanii, więc jeśli czekacie na...
To co ja zrobię z wykresami i diagramami, które przygotowałem, analizą planu gospodarczego każdej partii i wpływowi programu kredyt 2%. No dobra, no wieś, możemy o tym nie mówić.
Tak, nie będziemy mówić o tej konkretnej kampanii. Będziemy rozmawiać m.in. o piosenkach wyborczych lub okołopolitycznych, o tym jak polityka w tej naszej świadomości zbiorowej pod postacią muzyki się przejawia. I tutaj właśnie, Szymon, chciałem zapytać, czy ona się przejawia też na waszej płycie, no bo właśnie i na ile przypadkowa jest to data, a na ile to tak miało być, bo nie podejrzewam, żeby tam były tylko polityczne rzeczy albo bardzo skupione wokół tej kampanii, ale no, powiedz jak to jest.
Jako że wypaliłem się z żartem, który sugerowałby bardzo mocne powinowanie oraz związanie z obecną kampanią wyborczą, nie będę wchodził drugi raz w te same spodnie. Jeśli mam być szczery, to właśnie w ogóle. W sensie data jest pewną wypadkową możliwości wydania, czasu w jaki udało nam się zmiksować, zmasterować, wydać wszystko, nakręcić teledyski, dogadać się z wydawcą i wszystko to inne. Nawet mieliśmy takie lekkie wątpliwości, czy na przykład tutaj wybory nie przyćmią roka, który wyjdzie, ale doszliśmy do wniosku, że jakby nie ma to tutaj się bać, tylko trzeba działać, a ten piątek wszystkim nam pasował. Być może znajdą się piosenki, a raczej co najmniej jedna, która powiedzmy w jakiś sposób nawiązuje do sytuacji ekonomicznej i do takiej ogólnej wśród, nazwijmy to, młodych ludzi, dotyczącej też jakby stałości zatrudnienia oraz tego, że ciężko jest jakby działać oraz walczyć jakby o samego siebie w momencie, w którym nie stać nas na chlebek. Ale te teksty są raczej mniejszością, znaczną mniejszością i nie były pisane z myślą o byciu mocnym politycznym statementem, który ma ugodzić w jakąkolwiek tutaj polityczną sferę bądź partię, bądź opcję. Przypadkowo, to jest odpowiedź na pytanie jednym słowem.
Są pytania otwarte, nie będziemy przecież limitu znaku na koniec. Powiedz, że to jest płyta pandemiczna wasza? Czy każdy artysta chyba w ostatnich latach nagrał płytę pandemiczną i zastanawiam się, czy wy też?
Wiesz co, pandemiczną płytą był raczej nasz split z Żurawiami. On powstawał tak w samej pandemii, dookoła tego, gdy to wszystko było jeszcze jakby takie w miarę żywe i było ustalane. Nasza pierwsza płyta została nagrana przed samą pandemią. Wiesz, o tak, dobrze mówię, split był taki pandemiczny. Teraz zarysy niektórych kawałków powstawały jeszcze przed pandemią albo w trakcie pandemii, ale myślę, że energia, która była podczas powstawania tego, była już daleka od tej pandemicznej. Tak samo tekstowo w sumie w ogóle się do tego tematu nie odnosimy, w sensie ja osobiście z perspektywy przynajmniej moich tekstów nie widziałem w tej pandemii niczego takiego ciekawego, żeby wracać do niej po czasie, nie? W sensie chodzi mi o to, że w momencie, w którym zajmujesz się nagrywaniem muzyki, która jakby odpowiada na obecne wydarzenia, jest bardzo mocno związana z codziennością, tutaj na przykład cała masa, no chociażby hip-hop, tak, dzisiaj, gdzie to bardzo szybko powstają te kawałki, bardzo szybko mogą odpowiadać na jakieś zjawiska, no to wtedy moim zdaniem jak najbardziej miało sens uderzanie i płynięcie na fali pandemicznej, a jak ta się pandemia skończyła, to jeśli nie ma się ciekawego przemyślenia na ten temat, to ten temat po prostu już jest albo wyczerpany, albo nudny. No, super poradziło sobie Blokowisko na przykład w piosence Po zarazie, która jakby bardzo fajnie opisuje sytuację po, ale no ja tak fajnego pomysłu nie miałem, więc tematu nie tknąłem.
No ale ten utwór, który wspominałeś, okołopolityczny, przypomina mi właśnie nieco to, co Blokowisko na Pozarazie porusza, więc no to chyba po prostu kwestia artystów, muzyków w naszym wieku i ich odbioru.
Wiesz co, Michał, po prostu przed zarazą również nie było fajnie, nie? Poza niej tak. Również nie jest najlepiej, a w trakcie to już w ogóle nie było jakby tutaj z czego się cieszyć, więc utwór Ile Można po prostu pasowuje się w ogólny nurt, myślę, wyjęty spoza tego marginesu. Nie, w sensie, no wiadomo, że inaczej. Uważam, że interpretacja utworu zawsze jest po stronie słuchacza. Ja jako pan tutaj, który to napisał, mogę przyjść i mogę się wykłócać, że jest tak, a nie inaczej. Ale jeżeli słuchacz weźmie i obrobi to, co ja wypuściłem jako tekst i zrobi to po swojemu i przywiąże to do pewnej rzeczy, no to to jest jego interpretacja, mi do tego wara, nie? W sensie, nie ma na to za bardzo wpływu. Więc jeśli ludzie będą się tak czuli i będą z tym obcować, to spoko. I jak najbardziej widzę to takie rozwiązanie, ale jeśli mam jakiś insight od siebie, no to nie miałem tego na myśli.
Mhm. Ale w ogóle też tak słuchając, no bo w ogóle ostatnio się coraz więcej tej muzyki, powiedzmy, naszej niezalowej ukazuje, to o ile sporo z tej muzyki jeszcze przed pandemią rzeczywiście była taka, no też nie niezbyt pozytywna w sporej mierze, no to tak teraz mam poczucie, że mimo tego, że mało kto chce o tej zarazie mówić, o tej pandemii mówić, no to jednak wpłynęła ona na nas raczej w ten jedynie negatywny sposób i nie znajduję dużo pozytywów w tej muzyce, która albo się niedawno ukazała, albo będzie się ukazywać i nie wiem.
Jeżeli się nie czuje oddechu ulgi, tak? O tym mówisz w muzyce?
Tak, nie czuję się oddechu ulgi.
Wszystko skończyło?
Pytanie, czy u was gdzieś tam ten oddech ulgi mimo wszystko się znajduje, czy też jakoś się wpisujecie w ten.
Jeśli mam być szczery, to z mojej perspektywy trend? Czas pandemii to był super czas ulgi. Ja się wziąłem za siebie, miałem czas. Zostałem wysłany na home office, po którym do dzisiaj tkwię, który zmienił moje życie i sprawił, że mogę robić 800 razy więcej. I ja wiem, że dużo osób bardzo cierpiało, cierpi, albo w ogóle trochę zdziczało, albo karty były rozdane dość gorzkie, a ja tutaj fajny, ładny, uśmiechnięty, uprzywilejowany sobie korzystałem z tego i popijałem soczek, ale moim zdaniem to właśnie po tej pandemii to jest tylko i wyłącznie gorzej, nie? W sensie za granicą panuje wojna. Jest cały czas wielka przepychanka na świecie, walka o dominację, inflacja szaleje, wychodzą różne zakłamania polityczne, z którymi w naszym kraju tak naprawdę nic za bardzo nie da się zrobić, bo przy obecnej sytuacji właśnie tutaj społecznej oraz do jakby infrastrukturze władzy, przy tutaj takim rozdzieleniu i podziale społeczeństwa, ciężko jest cokolwiek zrobić i jakiekolwiek konsekwencje wynieść, więc na naszych oczach widzimy na przykład jak rzeczy, które wykonuje rząd, już tutaj nie chcę wchodzić dokładnie jakie, kto, gdzie i jak, ale widzimy, że na przykład w takiej Holandii, jak jakiś minister zrobi coś kiepskiego, to zostaje na przykład, nie wiem, składa tutaj wypowiedzenie, wychodzi z urzędu i mówi, no dobra, skopałem, u nas się rączkę myje, nikt się do błędu żadnego nie przyznaje. Tak jak powiedziałem, za granicą panuje wojna, ludzie umierają, przyjeżdżają tutaj, żeby szukać jakiegoś momentu i radości w życiu. Inni wychodzą na ulicę i się w ogóle oburzają na sam fakt tego, że przyjechali tutaj imigranci szukający lepszych dni, atakują, wyzywają, chcą się ich pozbyć z przestrzeni publicznej, gdzie tak naprawdę sami moglibyśmy być w identycznej sytuacji tak naprawdę, no bo nie jesteśmy daleko od jakby granicy agresora. Wspomniałem o inflacji, ceny rosną niesamowicie. pracodawcy nie za bardzo chcą podnosić wynagrodzenia, mimo wielkich dotacji państwowych, które przychodzą i lecą do tych firm. I wiecie co? Firmy mają na przykład w tym momencie rekordowe zyski, jakie kiedykolwiek miały. Dlatego, że dostają dotacje, podnoszą sobie ceny, tłumaczą rzeczy inflacją, gdzie tak naprawdę podwyżka jest o wiele większa niż stopa inflacyjna działa. W tej sytuacji pojawiają się, tak jak mówiłem, zwiększone zyski korporacji, ale jest trudny czas, więc nie można za bardzo dać podwyżki albo zwiększyć pensji pracownikowi. Więc przy minimalnej sprzedaży firmy zarabiają maksymalnie krocie, a zwykłemu tutaj pracownikowi jak zwykle wieje wiatr w oczy i nie za bardzo ma cokolwiek z tym zrobić, nie? Sorry, podczas pandemii mieliśmy nadzieję, że ona się skończy. Jak ona się skończy, to będzie normalnie, ale okazało się, że tak nie jest i tak nie będzie, bo ona się idealnie zbiegła też z momentem, kiedy dochodziliśmy do pewnego załamania prosperity, które działało normalnie, o tym się też mówiło od lat. Jak zresztą ekonomia i cały świat w tym wielkim, obrzydliwym, kapitalistycznym systemie działa, więc no.
No zastanawiam się, czy da się w takim razie zbudować, może już trochę nieco przechodząc, w zasadzie już chyba przeszliśmy po części do tego tematu dzisiejszego, bardziej politycznego, czy da się zbudować w Polsce, no uczepmy się już naszego poletka, kampanię na pozytywnych hasłach, na, nie wiem, porównując chociażby do Ole Ole Olek, zrobić coś w tym stylu jeszcze i nie wyjść na polityka, który jest gdzieś jakoś z patrzącym w przyszłość z jakimś, w sensie z taką fałszywą nadzieją, nie?
Ale wiesz, jak popatrzymy akurat na te piosenki, które tutaj udało nam się wcześniej zebrać i które będziemy za jakiś czas omawiać, to one w 90% tak naprawdę są pozytywne, nie? One się opierają na pozytywnym przekazie. Mówię o tych, wiesz, kampanijnych, typu, nie? Że o, ten kandydat jest super, on jest gościem, który zadziała. Ta typiara jest najlepszą typiarą w historii typiar i jak to, co zrobi z Radą Miejską, no będzie po prostu, wow, kosmos, gościu. Zaraz tutaj budujemy, nie wiem, nową przyszłość i lecimy na Księżyc, nie?
No tak, ale...
Twój samorząd też może to zrobić. Natomiast wracając jeszcze do tego, Szymon, co wcześniej powiedziałeś... odnieś się, a ja potem jeszcze...
Nie, chciałem tylko powiedzieć, że masz rację z tym, że zauważ, że osoby, o których będziemy mówić w kontekście politycznych, diskopolowych, pozytywnych przekazów, to są zazwyczaj politycy mali, działający lokalnie, wpływający na małą, lokalną grupę. Jak był Ole Ole Olek, to był Aleksander Kwaśniewski, tak? To była chyba jego pierwsza kampania wyborcza, jeśli się dobrze nie mylę. To był szef partii, która bezpośrednio wychodziła od grupy władzy i to był poważny kandydat, który wyszedł i zaśpiewał miłą, przaśną piosenkę, która miała poprowadzić naród ku przyszłości. A dzisiaj ja nie widzę, żeby jakikolwiek polityk poważny wyszedł i dał to na pierwszy plan. Radośni ludzie są gdzieś nisko, oni są przy ludziach i dają im te promyki nadziei, ale w ogólnej, aktualnie politycznej walce jest tak, że oglądasz sobie YouTube'a bez premium i widzisz reklamę, w której straszą się, że wróci Donald Tusk. Jak on wróci, to on zniszczy Polskę, no bo to jest jego plan na czwartek, nie? Wstać, zjeść tostę, pobawić się z wnukami, zjeść Polskę, nie? Z drugiej strony, no to wszystkie wiesz...
I drodze podnieść wiek emerytalny.
O tak, bo on to już raz zrobił i on to zrobi po raz drugi. Ale żeby też nie było, z drugiej strony mamy zupełnie to samo, bo Pascal Buła z zespołu Pastry, Ferules, żona i możliwe, że kolejnego, zanim ten podcast wyjdzie, no, wygrał ze mną wyścig posiadania zespołów. Już go nie przegonię, bo nie mam tyle czasu. Ale powiedział, że w Polsce przede wszystkim głosujemy ambicjonalnie. W sensie głosujemy na partię, którą chcielibyśmy być, nie? I są Polacy, którzy głosują na taką wizję obiecaną właśnie tej platformy, a jednocześnie ta wizja niesie w sobie taką nienawiść i złość wobec tej drugiej strony. I to samo jest w drugą stronę. Osoby, które głosują na PiS, chcą w pewien sposób, żeby ta godność została im cały czas dana, bo moim zdaniem PiS oferuje godnością jako główną walutą i patrzą na ten taki przegniły Zachód, na wiecie, ryba to ślimak, nie? Unia Europejska nie powinna się wtrącać i też ze złością w drugą stronę. Ja nie znam osoby na przykład, której głosowałaby na Donalda Tuska i powiedziałaby, że po prostu jest zajebistym kandydatem i kurwa to jest taki wybór, a tak samo relatywnie mało znam osób, które powiedziałyby, że PiS jest super, raczej oni po prostu myślą sobie, no PiS się przynajmniej dzieli. Nie? W tym jest lepszy. Nie ma tak, że ludzie głosują na kogoś, bo kogoś
dzieli i nas docenia, nie? Właśnie to, czym mówisz, jakby te podziały te klasowe, tak? Można to tak chyba nazwać. No to sprawiło, to obecność tego, wiesz, w dyskursie, to sprawiło, że PiS wygrał parę lat temu, że Trump wygrał, tak? No bo to też było tak naprawdę na bazie tego, że on reprezentuje, mimo tego, że jest miliarderem, te low-class interest albo low-class estetykę, nie?
Oddał godność ludziom. Oni znowu poczuli się, wiesz, jak się, oni znowu się poczuli kimś. Konfederacja tak samo handluje godnością dla facetów, nie? W sensie jesteś typem bez studiów, mieszkającym w małym mieście, średnio z perspektywami, to broń Boże nie jest atak, po prostu są takie osoby, są wyborcami Konfederacji i oni mają, słuchaj, nie masz problem ze znalezieniem dziewczyny, gdyby było jak kiedyś, to by nie było problemów. Teraz one se kończą studia, mają fiubździu w głowie, panie, kiedyś to ty byś zarabiał rodzinę i ty byłbyś filarem, który nie może upaść. A osoby, które są w problemie, dołku emocjonalnym albo czują się niedoceniane, bardzo łatwo sięgną po takie narzędzie, nie? Jakim jest właśnie obietnica odzyskania godności.
Powiedz, czy te emocje w takim razie, skoro przed pandemią było źle i po pandemii zdaliśmy sobie sprawę tego, że ta nadzieja końca pandemii oznaczała powrót tak naprawdę tego, że było równie niefajnie. Czy emocje na tych nowych sztyletach są podobne jak na waszym poprzednim albumie, czy...
Myślę, że są podobne, jeśli chodzi, tak inaczej, ja też miałem dużo tekstów napisanych przy pierwszej płycie, ja chciałem dużo tych tekstów...
Aha, więc tutaj mamy...
Dużo tekstów, inaczej, więc ja chciałem przede wszystkim te stare teksty wypchnąć, powiedzmy z taką myślą, że póki się jeszcze się z nimi jakkolwiek utożsamiam. Okazało się, że tych tekstów nie jest wcale tutaj dużo i musiałbym spojrzeć sobie na te teksty, żeby przypomnieć sobie, które są tymi tekstami starymi, bo większość powstawała podczas pisania tego jakby wszystkiego. Ale no to jest podobny ton. Tutaj się dużo nie zmienia. Może postawiłem trochę na inne formy, może bawiłem się w inną formę właśnie składania tych zdań albo budowania ich od takiej strony czysto technicznej. Ale jeśli chodzi o jakieś tam takie, powiedzmy, przesłanie, no to jest bardzo podobnie, tak? To jakby starałem się rozwinąć bardziej jako osoba zajmująca się technikaliami pisania tekstów, bo czułem, że te emocje gdzieś tam cały czas są, latają. Może chciałem, poszerzyłem na pewno też troszeczkę ilość tematów, bo ile można mówić o tym, że Natalia nie chce do nas wrócić. Myślę, że jakby jesteśmy cały czas w bardzo, bardzo podobnym miejscu.
W sensie jako zespół, czy jako ludzie?
Jako emocjonalny ładunek idący z muzyką. Oczywiście jesteśmy bogatsi o doświadczenie, między innymi o doświadczenie sprawienia, żeby płyta brzmiała tak należy. Z czego jestem niesamowicie dumny. Tutaj big up dla Marek Przybyszewski ze Spółdola, który czuwał, dbał i dla Studia Cierpienie, gdzie jakby wszystkim bardzo polecam, żeby wpadli. To nie jest jakby odcinek sponsorowany, nie dostaję za to pieniędzy. Ani chłopaki, ale no pod tym względem tak to właśnie wygląda. Jak teraz zerknąłem sobie na te teksty, no to tutaj 8 z 10 jest moich, 2 są Ignacego i jakby ładunek emocjonalny jest cały czas zbliżony, po prostu operowałem na jakichś innych tematach, których jeszcze nie zdążyłem poruszyć.
Właśnie rozwijając swój warsztat, czym się tutaj kierowałeś, no bo nie ma żadnych szkół, tutoriali, jak się powinno pisać teksty dobrych piosenek. Miałeś jakieś takie, nie wiem, wyznaczniki, drogi, autorytety?
Niezmiernie uważam za wybitnego polskiego tekściarza Michała Hoffmana, czyli legendarnego Afrojacksa, który wpłynął niesamowicie na sposób pisania, aczkolwiek nie jest to ktoś, kim uważam w pisaniu muzyki piosenkowej warto się bezpośrednio inspirować ze względu na fekalną ilość nawiązań w jego twórczości. Powiedzmy bardziej, że słuchałem różnych polskich wykonawców i różnych rzeczy, które wychodziły i myślałem, co mi się w nich nie podoba. Jako taki pan Maruda wyszedł ze mnie polski gen. Przysłuchałem, jakby jeśli chodzi o teksty, to też ja niezmiernie uwielbiam to, co robili chłopaki z Cool Kids of Death tekstowo. Też bardzo jakby zostałem wychowany i przesłuchałem bardzo, bardzo dużo piosenek Kazika Staszewskiego i uważam, że w formie samego pisania per se, abstrahując od treści, również był bardzo dobry i można było znaleźć tam dużo ciekawych rozwiązań albo właśnie takich nieciekawych i dlatego były ciekawe. I po prostu myślałem sobie jakby, co bym chciał przekazywać, szczególnie, że do dzisiaj dominującą muzyką w przekazie jest rap i uważam, że czasami bardzo ciężko wyłuskać jakąś nową treść w ramach piosenki. I nie mówię tego, broń Boże, żeby hejtować, bo nie każda piosenka musi mieć treść. Nie każda musi przedstawiać jakiś problem i go rozwiązywać, ale zacząłem układać sobie w głowie wymyślony przeze mnie taki pewien schemat, czyli jakby temat przewodni piosenki, czyli powiedzmy coś, w czym się operujemy, dookoła czego pływamy i co chcemy przekazać, moment, do którego jakby osobno to rozwijamy i plot twist, do którego dążymy. I tak trochę starałem się niektóre z tych piosenek pisać, żeby one wychodziły i od początku do końca nie były takim po prostu, wiecie, wylewem świadomości, gdzie łączę teksty. Jedna taka jest. Jest to czasem. Ale resztę starałem się jakby dopinać, dobiegać, starać się złapać to, co chcę w tych przekazać, wyrzucić to dla słuchacza naprzód, bo tak jak powiedziałem, słuchacz ma prawo pełnej interpretacji tego, co chce przekazać, więc ja jako autor, jeśli chcę coś przekazać, to powinienem dać to na pierwszy plan, żeby ułatwić zrozumienie tego w pełni. Też nie lubię takich piosenek, w których nie wiadomo, o co chodzi, które się, wiecie, plączą i wycinasz sobie poszczególne słówka, żeby się dowiedzieć, o co chodzi, więc tak stawiałem sprawę. Na przykład uważam, że chyba najlepszym tekstem na płycie, dwa najlepsze to teksty do piosenki Zagłada i do piosenki z Kamiliny, które są na samym końcu, gdzie jakby uważam, że udało mi się bardzo fajnie zarządzić narracją jakby w ramach całych piosenek. I obie są trochę o końcu świata.
No ale ten koniec świata musi być atrakcyjnie opisany, żeby chciało się go raz za razem przeżywać. I tutaj właśnie ciekawi mnie to, co powiedziałeś o tych plot twistach. Czy to nie jest czasem trochę pułapka, że wiesz, przy kolejnych odsłuchach jednak, no wiesz, że ten plot twist już tam będzie. Nigdy nie zrobi to takiego wrażenia jak za pierwszym, nie? Jak dobrze zrobić ten plot twist, żeby on faktycznie był wartością dodaną, żeby wartością w piosence nie było to, że ma plot twist, tylko żeby ten plot twist był ciekawy narracyjnie za każdym razem.
Jeśli mam być szczery, to będę w stanie ci odpowiedzieć na to pytanie, jeżeli muzyka, którą napisaliśmy, zda ten test u słuchaczy, bo w momencie, w którym rozmawiamy teraz, trafiła ona tylko i wyłącznie do uszu co niektórych osób, ale jeszcze nie wpłynęła na szerokie wody. Nie? W sensie ja będę mógł się wymądrzać i mówić, jak to zrobić, żeby być mądrym i fajnym i sprytnym w momencie, w którym ludzie mi powiedzą, że tak to wyszło. Bo prawda jest taka, że być może to nie wyszło tak fajnie, jak mi się wydaje, a ja wiadomo, jestem tutaj przed premierą i cały czas mam jeszcze głowę we własnej dupie po szyję i tak naprawdę wyjmę ją dopiero, kiedy dojdzie do mnie od wszystkich ludzi, co, gdzie i jak. Póki co czasem i Blask nie miały tych problemów. Bo jesteśmy, nagrywamy to w niedzielę 1 października, więc jesteśmy aktualnie po dwóch singlach.
Czyli będzie trzeci jeszcze przed premierą?
Tak. Będzie trzeci jest albo był. 3 października wychodzi Trucizny i Klątwy. Nasz taki najbardziej krzyczany i agresywny numer na płycie, który opowiada o incelach, tak w ramach ciekawostki. To miałem w głowie.
To też a propos tej godności. Oczywiście.
Jak najbardziej.
No, jasne. To jest ciekawy temat, nie? I chyba nie doczekał się przynajmniej na razie takiej... Trochę tych creepy ludzi albo ludzi z problemami się pojawiło, ale mam wrażenie, że bardzo często byli romantyzowani albo...
Demonizowani.
Nie? Tak. Zwłaszcza... Albo mamy creep i Every Breath You Take, albo jakiegoś strasznego gościa, który zaraz coś tam wyciągnie nóż, nie? I...
A czy wiesz co, w przypadku inceli w Polsce przede wszystkim mam wrażenie, że cały czas operujemy na strasznych jakby ludziach, którzy są potworni i w internecie nienawidzą każdego. Szczególnie jeśli widzimy inaczej. Przede wszystkim największym problemem jest to, jakby, że my jako ludzie, nieważne jacy i nieważne gdzie, no to jeśli przychodzi ktoś, nie wiadomo skąd, i pisze obrzydliwe rzeczy w internecie, atakując, rzucając tym gównem, siedząc na wykopku, atakując i czekając, aż będzie w stanie podbudzić jakiś pomnik, podpiłować, żeby upadł, i najlepiej go jeszcze gównem obrzucić, to my zawsze będziemy mieli negatywne zdanie. No bo tak działa człowiek, nie? Jeśli wchodzi ktoś i my kategoryzujemy tą osobę jako walczącą po złej stronie, której my nie rozumiemy, no to będziemy widzieli, że jest zły. Jeżeli ktoś przychodzi i nazywa kobiety pojemnikami na spermę, no to my jakby się będziemy wkurzać i nam się to nie będzie podobać, przynajmniej mi, nie jakby... ale za każdą historią jakiegoś człowieka, który jest straszny i potworny, są różne historie, które za tym idą. I w przypadku właśnie wielu inceli i tych internetowych potworów są na bardzo smutne historie o wykluczeniu społecznym, o pewnych problemach z komunikacją, które nie są, broń Boże, nigdy wytłumaczeniem potwornego zachowania w internecie, ale też...
Inaczej nie są usprawiedliwieniem, tak?
Tak, ale bardzo łatwo je oceniać z perspektywy posiadania pewnych przywilejów, nie? Mam takiego jednego kolegę, którego uważałem trochę za takiego incela, ale niekoniecznie prawicowego, obrzydliwego, trollowatego w internecie. Ale był to człowiek, który miał ewidentnie bardzo duży problem, żeby jakby zaspokoić swoją potrzebę miłości, zbudować relacje, jakby wszyscy mamy gdzieś, większość z nas ma takie potrzeby i jakby chce się budować i realizować w ramach czegoś takiego. I jakby teoretycznie miał wszystko na miejscu, ale jakby jego największym problemem była jego inteligencja, zacietrzewienie, bo był to człowiek dość inteligentny, jakby nie potrafił też operować w social mediach. I on mi kiedyś powiedział, że on założył konto na Tinderze, tak? I w tydzień miał 15 par. I ja sobie pomyślałem, że ja powiedzmy całkiem nieźle operowałem tą aplikacją w momencie, kiedy z niej korzystałem, miałem w jeden dzień 80. I pomyślałem sobie, co? Jak to jest w ogóle możliwe? No i jakby w ramach to mi pewnie otworzyło głowę, że jeżeli ktoś nie radzi sobie za bardzo w aktualnych warunkach na rynku matrymonialnym, jeżeli ktoś nie potrafi odpowiednio zarządzić swoim wizerunkiem w internecie, odpowiednio zbudować formy przedstawienia samego siebie, będzie miał obrzydliwy problem, żeby w jakikolwiek sposób wpłynąć, szczególnie jeszcze w czasach pandemicznych i tak dalej, tak? Gdzie są badania, które jasno pokazują, że aplikacje randkowe dość negatywnie wpływają na rynek matrymonialny w okolicy przez właśnie powiększenie tutaj całego grona i sam wpadłem wielokrotnie w tą pułapkę, kiedy bawiłem się tutaj.
W sensie? Powiększenie, ten ostatni mógłby się rozwinąć.
Chodzi mi o to, że w momencie, w którym było kiedyś i nie mieliśmy możliwości do takiego rynku matrymonialnego globalnego, to ludzie prędzej czy później byli niestety zmuszeni, ja nie oceniam, czy jest dobre czy złe, łączyć się w pary lokalnie.
A teraz myślisz sobie, że dobra,
ale za rogiem może być coś lepszego, nie? Tam 20 kilometrów dalej jest wybranka mojego serca i być może...
Więc swoje standardy wypierdala w kosmos i jesteś cały czas samotny, jasne.
Tak, a mimo tego, że szukasz i sam też byłem w pułapce tego, że za chwilę będzie lepiej, nie? I klikasz.
Ale jeszcze wracając do tematu inceli, przecież swego czasu, nie wiem czy głośno, może tylko w jakimś tam moim mikroświecie, się zrobiło o komiksie incel Jana Mazura, nie wiem czy słyszeliście.
Oni nie taki słyszałem, nie robiony, czytałem, więc mogę się wypowiedzieć.
Bardzo taką prostą kreską, operujący pomiędzy trochę drwiną, trochę usprawiedliwianiem tego zachowania, próbujący ten typ osób nieco uczłowieczyć, co w sumie jest takim problemem, jak nie tylko a propos inceli, ale w ogóle osób, które w jakiś sposób mają obrzydliwe zachowania, jak je przedstawić, żeby ten odbiór nie był, nie prowadził do tego, że będziemy usprawiedliwiać te zachowania. Co w filmie w sumie, film, mam takie wrażenie czasami, im film lepszy, im dogłębnie jakoś tam pokazuje jakieś toksyczne osoby, nie wiem, Waltera White'a w Breaking Bad chociażby, tym trudniej się od tej osoby, od tej postaci trochę cofnąć, spojrzeć na to zachowanie i ocenić je w sposób bardziej krytyczny. Nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, że trudno jest przedstawić czasami takie osoby, które wiemy, że postępują negatywnie i przedstawić je dobrze w sposób jak najbardziej pełny, żeby w jakim stopniu nie usprawiedliwiać tych zachowań.
Tak, zgadzam się w pełni. To jest bardzo ważne.
Też się zgadzam i uważam, że tych właśnie przedstawień pewnego mentalu nie ma wcale tak dużo, tego intelskiego mentalu w filmach czy serialach. Dla mnie takim w miarę okej przedstawieniem byłby pierwszy sezon serialu You, który opowiada o stalkerze, który zaczyna idolizować... Nie wiem, czy widzieliście może?
Nie, nie, nie.
Mhm. Idolizuje sobie jakąś tam dziewczynę i stara się jakby... No, to jest inaczej. Sytuacja typu kasjerka uśmiechnęła się do mnie, jak kupowałem bułki, pewnie na mnie leci. Przeniesiona, no, do, wiadomo, raz 10. No i wszystko byłoby spoko, gdyby ten typ nie był grany przez super przystojnego, charyzmatycznego aktora, nie?
Tutaj moim zdaniem, a oglądaliście Batmana, tego najnowszego, z Robertem Pattinsonem? Mhm.
Mówisz o Riddlerze, tak?
Który tak, tak, tak.
Tutaj, no, dano, tak, tylko...
Wiadomo, nie idealnie, nie w 100%, jest to blockbuster, ale ja kupiłem tą postać, mimo wszystko.
Mhm. Tak, zresztą, no... Śmiesznie się czytało wypowiedzi Paula Dano, który mówił, że tam w wywiadach, że wszedł na 4chana w ramach przygotowania. To, co tam zobaczył, przeraziłem.
Ale w sumie no był przecież taki fragment, że niby ale właśnie on tam na tym 4chanie siedzi i rozmawia z tymi swoimi followersami, nie? Z tymi osobami, które w jakiś sposób podzielały jego filozofię.
Ja mam jeszcze taki problem z tym, co Szymon powiedziałeś o tym, że te historie się często kryją, historie wykluczenia i problemów komunikacyjnych za paskudnym mindsetem. Ja mam z tym taki problem, że mam wrażenie, że w pewnym momencie te historie przestały się dziać, a ich miejsce raczej zajęła pewna narracja, nie? Że mieliśmy jakby to pokolenie, powiedzmy, inceli albo anonów prime, którzy mieli duże problemy, właśnie byli na przykład wykluczani z grup rówieśniczych, trudno nawiązywały im się kontakty, byli bullyingowani i tak dalej. I ich narzekania jakby w pewnym momencie, znaczy poparte bardzo realnymi doświadczeniami, zostały sklejone w jakąś taką bardzo płaską, bardzo wyrazistą nakładkę, którą kolejne młodsze osoby potem zaczęły przejmować jakby, mając do tego trochę mniej chyba powodów, albo dopasowując, wiesz, na zasadzie googlowania swoich symptomów i domyślania się, że masz raka, bo to rozbolała cię głowa, nie?
ADHD z TikToka.
No.
Znaczy nie, ja myślę, że jak najbardziej jest
to jest
trochę
inna
osób.
Jakby trochę odnoga tego zjawiska, nie? Że i właśnie ludzie, którzy mają jakieś problemy komunikacyjne albo z rozmawianiem z kobietami, czy problemy ze swoją seksualnością, też na podstawie bardzo powierzchownych symptomów mam wrażenie, łatwiej im teraz, dużo łatwiej im w ten pipeline wejść, który ich prowadzi do określonego światopoglądu, nie? Do tego, jak patrzą na świat. Czasami faktycznie są osoby z problemami, a czasami to jest wpadnięcie w ten pipeline, w którym od pewnego momentu to ty sam bierzesz łopatę i zaczynasz sobie kopać dół, w którym siedzisz, nie?
Chciałbym powiedzieć, że się w pełni z tym zgadzam, bo jakby każdy przypadek jest inny, jednostkowy, ciężko o tym mówić. Ja to też rzucam trochę ogólnie, więc jak najbardziej jest tak, jak powiedziałeś, i myślę, że dużo jest takich osób, dużo jest osób, które same się nakręciło, ale to też się wiąże z takim ogólnym naszym dzisiejszym politycznym tematem, bo przy dużej polaryzacji sami wchodzimy w króliczą norę tego, co chcemy i co nas nęci, i stajemy się wrogami pewnych rzeczy, mimo że może niekoniecznie musielibyśmy, albo może wystarczyłoby, żebyśmy byli po prostu sceptyczni wobec czegoś.
Mhm. Tak, i polaryzacji wydaje mi się, że też jest pewien wątek alienacji w ogóle.
To co, idziemy do piosenek?
Idziemy do piosenek.
To ja tylko powiem, zanim zaczniemy, taką moją ogólną uwagę, że sam temat piosenek wyborczych to są głównie rzeczy, które zostały wrzucone do internetu 12/8 lat temu w większości przypadków. Wtedy ludzie jeszcze trochę to robili. Potem jest fala taka sprzed 4 lat, czyli na ostatnich wyborów, a tak naprawdę do obecnych wyborów, tych, których są teraz, nie mamy tak naprawdę żadnej świeżynki, czyli albo przeszła całkowicie pod radarami, albo po prostu oprócz Agrounii, która jest wisienką na torcie, nikt nie wpadł na pomysł.
Kurwa, polski Rammstein. Nie?
Ta Agrounia?
Początek?
No nie, ta Agrounia to jest wszystko co najlepsze, to jest jakby ten cały patos, który tam się dzieje, trochę Rammstein, ale trochę też wszystko
tak,
inne.
Tak.
Jeszcze ten taki gotyk i mrok, który tam wchodzi, i jak te klawisze, jak tam sobie latają, potem to jest poezja.
Oj tak.
To wczoraj słuchaliśmy tego na takiej domówce urodzinowej i właśnie Krzychu Zjadł powiedział, że to brzmi trochę jakbyś starał się zrobić z polskiej piosenki racowej hit do radia. Nie? W sensie oczywiście mówiąc rac, mam na myśli te wszystkie rock against komunizm, czyli te faszystowskie ścierwa, które swego czasu produkowały muzykę i też robiły ją tak pół radiowo.
Fajne określenie, ale tak, jest czynnik hiciarski w tym w piosenkach racowych.
Tak.
Nie mogę powiedzieć, że nie.
Włączyłem hymn Agrounii.
Tak. Jedziemy.
Myślę, że
Michał
od tego można zacząć.
O co chodzi? Czy tym się właśnie zajmuje teraz Michał Wiśniewski?
Wszystkim,
ale
za co mu zapłacisz.
Prawda. Ale ja szanuję za konsystencji pewne, bo przecież ich troje też Samoobronę, nie? Lansowało. Lat temu 15, kurwa, dużo, Piękny hymn, tekst Michała i ogromna wola walki agro. Brawo.
Proszę zwracać uwagę na pokazy slajdów, szczególnie na wszystkie sceny, w których Michał Kołodziejczyk będzie bity, poniżany oraz doprowadzony na ziemię. Jest jedno miejsce, w którym przyśpię... Ja pokażę, ja powiem. Niech leci.
W nocy świt, gdy już zmęczone gwiazdy bledną. Inni dla siebie, obcy zbyt, żeby powiedzieć zdanie jedno. By słów plecionych cienką nić w jedną opowieść móc zamienić, choć nie umiemy razem żyć. Dziwnie jesteśmy połączeni, gdy każde słowo dzieli na dwa. Polska jest tobą, Polska to ja. Gdy każdy swoją melodię gra, Polska jest tobą,
Polska to ja.
Swoją melodię gra, jedna jest Polska.
Te bicie są gdzieś tam w połowie, w środku. Ja myślę, że też nie ma sensu słuchać każdej tej piosenki, którą będziemy od deski do deski.
Ja to bym sobie obejrzał album z kompilacją polskich polityków dostających rytualną ciupagę i ubranych w górański kapelusz albo...
I jest tylko powiem,
ale nie, no mocna rzecz, to, naprawdę.
To, ale ten, to jest ten,
prawdziwa perła.
Ten patos, który się wylewa, jeszcze te tak. Wszystkie nagrania, tam są, tego nie było, ale on jest tam, wiesz, bity, zakrwawiony, nie, tam rzucany na siano i nawalany. No. Niesamowite to jest, moim zdaniem. To jest...
Cierpi za ojczyznę.
Tak, ty patrzysz, na, jeszcze scena na samym końcu, ona była na tym wideo, jak oni tej staruszce dają ten worek ziemniaków, nie? Te 2-3 kilo ziemniaków, jakby tutaj babcia trzymaj ziemniaki od polskiego rolnika, my walczymy tutaj o dobro Polski. Niesamowite, jakby uwielbiam.
No i też nie wiem, czy w sumie są inni politycy, tacy wysokoprofilowi z ostatnich lat, którzy zamienili taki happeningowy aktywizm w coś naprawdę udanego. Może ci konfiarze paskudni tylko, ale tak to mam wrażenie, że boją się ludzie pobrudzić ręce, a tutaj pan Kołodziejczak jednak no rusza w bój. Tak jak kiedyś a Samoobrona wylewała gnojówkę, tak to tutaj tradycja podtrzymywała.
Samoobrona wylewała gnojówkę, a Andrzej Leper łapał komornika, który chciał mu zająć stary ciągnik, ogolił go na łyso, zebrał z chłopakami, kolegami z niego ciuchy i obatorzył i wyrzucił z posesji. Ostatnio czytałem książkę Leper jada, polecam bardzo wszystkim, bo to jest chore. O!
To co, Polskę trzeba zleperować?
To jeden z moich ulubieńców. Po pierwsze, lajtowy bicik.
Piękny kontrast sakrum i profanum, barokowy po prostu rozdźwięk tutaj między warstwą liryczną a muzyką.
Tak, mi się też podoba bardzo, że jest to bardzo nieoczywiste disco polo. Jest to... Bo to jest jakby na jakichś takich disco polowych filarach, ale mimo wszystko jest ten element rockowy. Oni tam mają gitarki, o proszę.
To jest niestety Polska. Trzeba zleperować, zrobić remont, inny ład. Kiedy władza będzie nowa, wtedy zmieni się nasz świat.
No bo to Turba Duży przecież to śpiewali. Jezu, to jest
Turba Duży.
Nawiązanie, tak. Kurwa, no.
Naprawdę?
Zapomniałem o najważniejszym. Tak, ja tyle tego właśnie...
O kurwa.
To są turboduzi właśnie, we własnej osobie.
Ja myślę, że tak, nic ciekawszego się tu już nie pojawi. A racja. Stąd to taki nieoczywisty mariaż disco polo i tutaj big beatu.
Tak, troszkę muzyki dancingowej, troszkę festyniarstwa i...
Uwielbiam ten fragment, to jest naprawdę top notch, jeśli chodzi o liryczne występy, egzystencja śmietnikowa, los Polaka.
Tak, raczej znaczy, tu muszę powiedzieć, że w tekście jest dużo kreatywności, która mi się podoba i tak jak uważam, że refren poprzedniej piosenki jest kapitalny, w sensie jeśli chodzi o takie polityczne podejście, to tutaj również gra słów Polska trzeba zleperować, to jest strzał w dziesiątkę, nie? W sensie, jakbym miał wskazać z tych starych, najstarszych piosenek najlepiej napisaną, to chyba musiałbym powiedzieć, że to jest ta.
Okej, okay. Jak byś wskazał najgorzej napisaną?
Najgorzej to tych, prawdopodobnie losową, to... bo jest duża część piosenek wyborczych, mały kandydat nagrał disco polo, żeby pokazać, że jest fajnym kolesiem. I one są na jedno kopyto wszystkie i ja uważam, że one mają najmniej charakteru.
Ale Marian Krzeklewski to jest dla mnie taki...
Piękny Marian?
No, to, że to jest właśnie, to jest troszkę większy kandydat i to jest, no tutaj wszystko poszło nie tak, co mogło pójść, nie?
Prawda.
Ale z tym zleperowaniem ja się zgodzę, bo kurwa ile my mieliśmy? 8-10 lat jak to wychodziło, a my to pamiętamy do tej pory, nie?
Tak, jakby to bardzo sprytnie i bardzo dobrze ukierunkowane, jakby dostała to osoba w swoje ręce i to wypuściła. Takie jest moje zdanie. Mimo tego oczywiście, jakie to jest śmieszne z perspektywy czasu, jakie to jest w ogóle abstrakcyjne, to działało, nie?
Piękny Marian.
Marian Krzaklewski to nasz kandydat. Piękny Marian, mądry Marian. Marian Krzaklewski to nasz kandydat.
Niezałatwienie tej sprawy, nie odniesienie się do tej sprawy.
Ja mam jedno pytanie odnośnie Mariana Krzaklewskiego i tego, co się dzieje. Czy wy myślicie, że on jest SLD, więc prawdopodobieństwo jest duże, że on po prostu chciał zrobić sobie żart Kościoła katolickiego? To robiąc?
No w sumie jest historia takich spotów SLD i tak dalej, robiących sobie...
Jaja z...
Przecież... No.
Armand Ryfiński miał ten, że jego tom, że jego Ewangelium jest testament, Slayer i tak dalej.
Tak.
I moim zdaniem ten przyśpiew katolicki ten piękny Marian, tak, Marian, jak Maria, Matka Boska, to moim zdaniem jest ewidentnie w tą stronę pojechane.
Okej, okay, czyli ja tutaj po prostu nie odczytałem ostrego ostrza satyry.
Tak mi się wydaje, aczkolwiek jeżeli ostrze satyry jest kiepskie w samym w sobie i nie spełnia swojego zadania, to jest kiepskim i raczej tępym ostrzem satyry.
Ale nie, no masz rację, no bo intencjonalnie coś takiego zrobić, no nie wiem do kogo by to miało trafić, nie?
No dlatego myślę, że to SLD może być kluczem, bo jednak słynny minister całujący ziemię, przeczyniający Jana Pawła II, to takie rzeczy zdarzały się.
Przecież.
Mimo tego, że SLD bardzo finansowało i żyło dobrze z Kościołem katolickim po tym, jak przejęło władzę w Polsce, jednakże lubili sobie z niego pożartować.
Czy mam tutaj jeszcze jakiś taki kaliber?
Ja myślę, że jesteśmy w temacie SLD, to być może trzeba dać najsilniejszego zawodnika SLD, czyli Olek. I ja tutaj, zanim go puścisz, chciałbym tylko zrobić małą prelekcję słuchaczom, mianowicie...
To
pamiętajcie, że to jest spot, który wychodzi w 95 roku. W tym momencie w Polsce jest jakby, wyszliśmy, komuna upadła, no i my chcemy do tej Europy, Unia Europejska, NATO, nie NATO. Te rzeczy są na horyzoncie, są gdzieś tam wyczuwalne w powietrzu. Ja nie pamiętam teraz, czy my już weszliśmy do NATO wtedy, czy my aspirowaliśmy do tego NATO, ale my jesteśmy koniec końców u progu świata, tak? Wyjście z tego zaścianka i to jest bardzo ważne w wielu rzeczach, które się tutaj będą działy.
Polska, NATO 99 tak. Rok, więc jeszcze
tak,
nie.
Tak, ale już są aspiracje,
żeby...
Tak, to już pewnie ustawy wchodzą, żeby to robić, nie? Dobra, dawaj. Po pierwsze, przaśność i radość, afirmacja życia z tego teledysku. Wybierzmy przyszłość oraz styl. Aleksander Kwaśniewski, dobrze wyglądający facet, w dobrym garniturze, który zatrudnił spin doktorów, żeby ładnie go wybrali, żeby wyglądał świetnie i europejsko. Piosenka nawiązuje do tej przyszłości oraz zobaczcie, kto jest na scenie. Jest to, proszę państwa, jakby to powiedział, nie powiem tego, jakby to powiedział Wojciech Sierowski, ale powiem to, jest tam czarnoskóry mężczyzna, który będzie miał w tej piosence swoje 5 minut i jest on pięknym symbolem tego, że patrzcie, że tutaj mamy taki prześny diskopolowy klimat, mamy tutaj piękne młode kobiety, które tańczą, przystojnego, dobrze ubranego prezydenta, który wychodzi na scenę z również przystojnym, dobrze zbudowanym, czarnoskórym mężczyzną i pokazuje, że my możemy stać się częścią Europy, którą właśnie poniekąd symbolizuje ten wtedy egzotyczny i wykorzystany, moim zdaniem, przedmiotowo facet, który tam stoi obok.
Mhm. Ale wiesz, też pozycja kobiet jakby... A również do niedawna w tych spotach kampanijnych lewicy, zwłaszcza SLD, tak? Tej lewicy.
No, tak, tak.
Aż zawsze one były takie bardzo akcesoryjne, jak na taką bardzo postępową partię. Czy to właśnie tutaj, czy jeśli chodzi o Napieralskiego przecież, tak? Te Two Sisters.
O, Napieralski.
No.
To zaraz. Koniecznie.
To zaraz.
Na razie tam jest tutaj szczucie, właśnie... tam jest szczucie laseczką, totalnie.
Istnieje lepszy instrument niż gitar. Choć wielu jest takich, którzy chcą. Ja jedno wiem, że to będzie on. Ole, ole, wygraj, ole, ole, na prezydenta.
Musimy teraz czekać na wejście tutaj czarnoskórego wokalisty, bo ono jest najważniejsze do końca tej piosenki. Po refrenie. Proszę państwa.
Zrozumiałem tylko dwa ostatnie słowa.
Ale dlatego, że tam były pewne wokalizy. Ten facet nie mówił zbyt dobrze po polsku, ale potrzebny był ktoś, kto będzie użyty jako twarz, jako... Patrzcie, na scenie jest dobrze zbudowany, przystojny, czarny facet. To jest Europa, proszę państwa, to jest Europa. On przychodzi i on po polsku mówi: głosujcie na prezydenta Kwaśniewskiego, nie? Moim zdaniem ten facet po prostu rapuje w jakimś sensie, rapuje. Śpiewa jakoś coś w języku afrykańskim, jakąś prostą rzecz i potem po prostu mówi Olek na prezydenta, nie? I dla mnie właśnie to jest niesamowite, to takie jakby sprowadzenie go jako ten taki element, ten taki element dekoru tego, co tu się dzieje. I powiedzenie: ej, patrzcie, kogo my tu mamy.
Oj. Niesamowite czasy.
Ale wiecie co, bo mnie zastanawia jedna rzecz, tak? Moment, w którym to nie jest tak, że on tam stał przypadkiem, nie? W sensie to jest coś, co ktoś zaplanował, ktoś usiadł i pomyślał sobie...
Tak, jasne.
Panie Aleksandrze, mamy pomysł, zrobimy piosenkę. Siedzi sztab, myśli o piosence i myśli: słuchajcie, a gdybyśmy wzięli, wiecie, czarnego faceta, jak w Niemczech, proszę państwa. Jak po tej tutaj, po tej drugiej stronie Niemczech, tej zachodniej, proszę państwa, jak on przyjdzie tutaj i jak Boniem zaśpiewa. Nie? Jakby...
Jak w amerykańskim filmie.
Jak w amerykańskim filmie, dosłownie, nie?
Bo ten baner Pepsi też tam nie jest przypadkowo, nie? Nie ma chuja.
Nie ma chuja, żeby to było przypadkiem. To jest piękne i dla mnie w tym spocie najpiękniejsze jest to, jak on łączy tą przyszłość z tą polską tradycją, używając tego prześnego disco polo, które jest nacechowane na przyszłość. I też jak powiedziałeś, młodzi tańczący ze starymi. To jest kurwa majstersztyk. Jeden właśnie z tych jakby... Ja uważam, że to jest też jeden z najlepszych klipów. Polskę trzeba zleperować i to są dwa majstersztyki. Ten lirycznie jest dużo gorszy, ale konceptualnie jest niesamowity.
Za wykonanie piosenki to Płan nie otrzymał żadnych pieniędzy za płatę od sztabu wyborczego.
To w ogóle jakby hit.
Off the books. Fragment
piosenki zaśpiewał Daniel Osafo Oware w języku Twi. To jest środkowa Ghana. Daniel Oware, pseudonim Spike Dog, pochodzący z Gany, mieszkający, występujący w Polsce przez 30 lat, muzyk, raper, aktor, showman, współpracował z zespołami Big Cyc i Top One, no i wiadomo, nagrał piosenkę Ol Olek, był wielokrotnie gościem programu Europa da się lubić, sam prowadził program Kulinarne Safari w Polsat Play, jako aktor wystąpił w serialach Dziki i Baobab, czyli Zielono Mi.
Dobra, czyli to ale... nie jest random, ale to jest stokowe ciemnoskóry celebrity, że tak powiem, tak?
Przepraszam, ale ja chcę tylko zwrócić uwagę na trzy nazwy. Kulinarne Safari, Dziki, Baobab, czyli Baobab. Zielono Mi. Jakby to jest, z tego co widzę, z 2003, to jest 95, jakby... Niesamowity jest wczesny polski rasizm, który jest totalnie taki niewinny w swojej prześności.
No, ja też mam podejrzenie, w którym teledysku i piosence Big Cyca on wystąpił.
Nie w tym. Nie? To, ta, nie? Nie, nie, dlatego że tam był inny pan, który prowadził, w ogóle nie pamiętam nazwiska teraz, ale to jest ciekawostka, bo tamten facet zajmował się prowadzeniem fitnessu w telewizji w Trójce Gdańskiej. I to był absolwent gdańskiego AWF-u. Dlatego, że chyba, bo oni chyba chcieli, żeby ktoś zaśpiewał, ale ta osoba im wypadła i szukali innego, dobrze mówiącego właśnie po polsku, czarnego faceta i tamten, no, radził sobie całkiem nieźle, był, wiecie, przystojny, też dobrze zbudowany, był znany w ogóle tutaj w Trójmieście jako właśnie ten instruktor pilatesu dla pań. I żeby było zabawniej, córka tamtego typa dostała się gdzieś daleko w jakimś polskim talent show o śpiewaniu. Nie pamiętam teraz w którym, ale śpiewa jakieś takie, wiecie, popowe, polskie piosenki i dostała się w jakimś Voice of Poland czy gdzieś indziej na w miarę wysoką pozycję.
A jeszcze z kolei według tego, co mi podpowiada Wikipedia a propos właśnie tego utworu wiadomego zespołu Big Cyc i pana Joela Pedro Muyanga z Mozambiku, no to rolę dziecka odegrał niejaki Tytus Szyluk.
Młody G. Dlatego, że matka Tytusa Szyluka, Wigana Papana, bądź jakoś tak mogę się pomylić,
Wigana Papina.
Była bardzo zaangażowana w Totart, dookoła którego Krzysztof Skiba jakby działał i oni zajmowali się produkcją teledysków bardzo często Big Cyca, nie? Jeszcze Paweł Koniak i całe to otła. Ja myślę, że musimy zakończyć sagę SLD Grzegorzem Napieralskim. Piosenka nie jest jakaś super. Ja myślę, że po prostu wystarczy dowolne 30 sekund z jakiegoś środka, żeby przedstawić po prostu sztucyzm.
Który to jest?
No wiesz, to jest już piosenka, co ciekawe, europejska, taka w 100%, bo to jest tak, przeróbka tego, co one śpiewały, jak chciały się dostać na Eurowizję, nie? Dlatego to już nie jest disco polo, tylko tu jest...
Tak. Tutaj muzycznie jest...
2010 idziemy do klubu, nie?
No tutaj muzycznie jest trochę ciekawiej. Jakby tutaj dużo tych piosenek, które mamy wybrane, to są takie proste, disco-polowe mucki, które jakby nie chcę odejmować gatunkiem muzycznym, ale są, wiecie, jest wesoły beat i ja jestem spoko, wszystko jest spoko, jest git, będzie git.
Tak.
Są mało ciekawe. A tutaj coś się dzieje i tym czymś są dwie siostry bliźniaczki, które są niezłymi laskami. To on zmieni, to on właśnie, to on sprawi, że lepszy będzie kraj, to on zmieni, to on właśnie, to on sprawi, że to będzie twój czas. Są nas miliony, zdobędziemy świat, to twoja przyszłość, twoje nowe ja. Powiedz, dlaczego jeszcze wahasz się, przecież dobrze już wiesz. On zmieni, to on. Luźna refleksja. Piosenka nazywa się Są nas miliony, to było 13 lat temu, więc to jest 2010 i mam taką teraz tezę, że to może być jawne nawiązanie do piosenki zespołu Big Cyc, Atakują klony, będą nas miliony, która śmieje się z tego, że Jarosław Kaczyński oraz Lech Kaczyński opanują cały świat.
Była taka piosenka, pamiętam, uważałem, że to jest najśmieszniejsza piosenka przez kilka dni, jak ją zobaczyli. Miałem wtedy chyba 11 lat.
Byłem w tym samym miejscu i w tym samym czasie.
Bo miała teledysk obrazkowy przecież, nie?
Miała, a to kusi młodego słuchacza, żądnego śmieszków.
I to było o tyle sprytne też, że przecież w tym teledysku, no na asetach mogli przeoszczędzić, tam wszędzie ta sama morda była, tak? mimo tego, że tam było milion różnych postaw. Działanie spójne artystycznie, budżetowo, można tylko gratulować. Co jeszcze?
Ja myślę, że warto dodać, żeby to miało ręce i nogi, bo nie wszystko uważam za ciekawe, ale na pewno myślę, że warto byłoby dać spotlight na chociaż kawałek hymnu Unii Polityki Realnej, bo jest on piosenką strasznie wybijającą się na tle innych. Oraz uważam, że fajnym pomysłem byłoby pokazanie czegokolwiek, co zrobił Leszek Bubel, bo...
Tak, Leszka Bubla koniecznie chcemy
omówić
edukacyjnie, broń Boże platformować, ale omówić, tak, na pewno.
Niestety bez teledysku.
A tutaj... Po pierwsze, czuć ten konserwatyzm, nie? To nie jest krzaśne disco polo, tu mamy taką przygrywkę marszową.
Czerwoni nadal pragną dzierżyć ster. Ten obóz jest niereformowalny. Choć mam i demokrację...
Jeszcze i echa Kaczmarskiego i Gintrowskiego w tych lirykach, nie?
O tak, bo są, wiesz, UPR, konserwatyści. Wolność! UPR! Nie wiem, czy graliście w Fallouta 3, ale w Falloutie 3 jest Radio Enklawy, które właśnie tego typu piosedeczki tam przygrywa amerykańskie, jakieś takie harcerskie, tak, tak, tak. Wiecie, z takimi bębenkami marszowe, i to jest ten sam klimat.
Też bardzo wybijającym się, bo chyba jedynym takim... Ale dobra, to najpierw może trochę Dungeon Synth właśnie. Nie, bo tu puściłeś polskich przyjaciół piwa, puśćmy tych krzyżaków.
Dawaj krzyżaków.
Krzyżacy są lepsi.
Bo Bubel, jakby tutaj w ogóle Bubel i jego historia spotów wyborczych i rzeczy, które on robił, to jest niesamowity jakby... niesamowity...
Który to jest?
To jest niesamowity ogryzek jabłka na śmietniku polskiej politycznej historii.
Jestem Polakiem, więc mam obowiązki polskie. Są one tym większe i tym silniej się do nich poczuwam, im wyższy przedstawiam typ człowieka. Roman Dmowski.
No, że ze sprawiedliwym pokojem idzie.
Dali Bóg.
Oj tak.
Wżdy powiem, co mi sumienie i miłość do zakonu nakazuje. Zali nie czas myśleć o pokoju, tylko o interesach. Oto forsa. Biorę ten zamek wraz z księżniczką. Hej, maleńka! Zabieram cię na przejażdżkę!
Lepiej skoczyć do rzeki i utonąć, niż mieć Niemca cudzoziemca.
My Polacy w żelazie się kochamy, nie w banknotach.
Przecież wszystko jest do kupienia, a każdy kogut na swych śmieciach śmielszy.
Ja się na wasz mości śmieci nie pcham nieproszony, więc walcz!
Warto powiedzieć, że Leszek Bubel miał przez wiele lat, albo może ciągle dzierży, chwalebny rekord najgorszego wyniku w wyborach na prezydenta RP. Bo on kandydował wtedy co Kwaśniewski na pierwszą turę i tak dalej, i miał też spot kosmiczny, bo to jest kosmos i właśnie osiągnął ten najniższy wynik chyba w ogóle w historii polskiego kandydowania, albo któryś z najgorszych. Nie, może Paweł Tanajno go przebił tylko.
O Boże, Paweł Tanajno był taki człowiek przecież. Jezus Maria.
Mam numer telefonu do Pawła Tanajno, nie wiem czy aktualny, ale...
Dzwonimy?
Mogę podać.
Wyświetla się w tej chwili na ekranie.
Wyświetla się w tej chwili na ekranie, dokładnie. Lore polskiego libertarianizmu.
Zgłosił swoją kandydaturę w wyborach prezydenckich w 2005. Poparły go Narodowy Front Walki Młodych, a także kierowane przez niego Polskie Stowarzyszenie Nie dla Unii Europejskiej oraz Stowarzyszenie Przeciwko Antypolonizmowi. W głosowaniu uzyskał 18 828 głosów, czyli 0,13%. Dziesiąte miejsce spośród 12 kandydatów.
A nie, to kłamałem, Boże.
Byli gorsi.
Ale w 1995 roku miał gorsze wyniki. W pierwszej turze uzyskał 6825 głosów, czyli 0,04% poparcia i ostatnie 13 miejsce.
A dodajmy, że dostał 6000 głosów w sytuacji, w której była jedna z najwyższych frekwencji wyborczych. Niecałe 65% Polaków w pierwszej turze oddało głos do urny. więc to jest naprawdę niesamowicie słaby wynik. Ja tutaj nakreślę, ja wiem, że nie było jeszcze żadnej piosenki, ale one są drugoznaczne z tym, co się dzieje, bo Leszek Bubel to jest jazda bez trzymanki po prostu, od samego początku do samego końca. On wielokrotnie robił różne piosenki, raz był kowbojem, raz był rycerzem i gonił tą żydowską swobodę, dlatego że on przede wszystkim jest osobą ze skrajnej prawicy. On jest często oskarżany przez działaczy prawicowych o bycie lewicowym agentem, którego zadaniem jest ośmieszać prawicę. I wielokrotnie różne jakby były takie pogłoski, że on się dołącza do najbardziej skrajnych prawicowych okręgów tylko po to, żeby je kompromitować. Nie wiem, ile w tym jest prawdy, nie chcę tego oceniać, bo nie jestem ani politologiem, ani nie siedziałem w tym wszystkim, tylko to nakreśla pewien rodzaj skrajności tego człowieka, który jakby sami, powiedzmy, same osoby z jego kręgów politycznych wytykają go palcami i mówią, że coś jest z nim nie tak.
Tak, a zaczynał w polskiej polityce przynajmniej od Polskiej Partii Przyjaciół
Piwa.
No mamy
tutaj też
gdzie Krzysztof Iwisz był bardzo ważną
Krzysztof Iwisz, ten...
Rewiński.
Rewiński, no.
Tutaj jeszcze na ciekawostkę odnośnie właśnie Leszka Bubla, że jest to człowiek nie bezpośrednio związany z Krzysztofem Kononowiczem. Gdyż...
Co ty dajesz?
Czyżytkowicz, który jest odpowiedzialny za... Adam Czyżytkowicz, odpowiedzialny za pojawienie się i wywrąwanie Krzysztofa Kononowicza jakby w telewizji Jart i w ogóle w Białymstoku, należał do właśnie organizacji, które były piastowane Leszkiem Bublem w jakiś sposób, czy tam Leszek Bubel dołączał do nich, czy oni dołączali do niego. Ciężko mi teraz dokładnie powiedzieć, bo nie mam tego przytoczonego, ale to były osoby, które na pewnych rzędach współpracowały i właśnie Adam Czyżytkowicz, który czasami grywa na Orlim Gnieździe covery racowych piosenek, bardzo kiepsko wykonane, sam właśnie wprost mówił, że tutaj jakby, że Leszek Bubel wielokrotnie jakby został, podejrzewa Leszka Bubla o bycia agentem, dlatego że wkładał im cały czas kłody pod nogi w momencie, w którym mogli cokolwiek osiągnąć jako, przypomnę, partia wystawiająca Krzysztofa Kononowicza na prezydenta Białegostoku.
No to mamy, kurde, do pana Bubla bliżej niż myśleliśmy, bo Czyżytkowicz groził nam pod którymś z filmików śmiercią, tudzież pobiciem, jak nas zobaczy na jakimś koncercie.
Naprawdę? Ominęło mnie to całkowicie.
Tak. No to, wiesz, nie chcieliśmy mu dawać atencji żadnej, nie? Więc po prostu zapisałem to sobie w serduszku jako taki...
A czy to był ten moment, kiedy miał taką brodę jak Lenin? Może nie jak Lenin?
Nie, to był Zakola i ogolony ryj.
A, okej. Park.
To było chwilę po tym, wiesz, jak były te covery, on grał na tym śmiesznym festiwalu antyszczepowym chyba.
A, dobra, tak.
Gdzie tam były dosłownie dwie osoby na scenie.
Bez perkusji.
Głośniki, plandeka od Żuka, tak, bez perkusji. Tak, to było po tym. On chyba właśnie pod filmem jakimś o szczepionkach nam skomentował i pod jakimś obok, pod jakimś takim czysto muzycznym jeszcze.
Pewnie jakimś tam z paprodziadem.
Możliwe.
Dobra, to ma sens, dobra.
Diplore, metalurgii.
To ja chciałem tylko powiedzieć, że odnośnie reszty tych piosenek, które my mamy przygotowane, to ja nie widzę trochę sensu w puszczaniu ich, dlatego że większość z nich to jest po prostu disco polo. Takie chamskie, zwykłe disco polo, po najniższej linii oporu, właśnie z takim tekstem, jak sam powiedziałeś, Piotrze, na samym początku, typu ten kandydat jest zajebistym, w cool, spoko kolesiem i on zrobi, co trzeba zrobić. Jest parę ciekawszych rzeczy, chociażby Cebula Song, które jest dość kosmiczne. Piosenka PSL-u, która nie jest, jakby jest też trochę innym muzycznie klimacie, ale treściowo to się zbyt wiele nie różni od wszystkiego. Jest zaśpiewana piosenka Do Boju Polsko, ale ona chyba nie była oficjalnym elementem wyborczego spotu, a chyba była po prostu wykonana na wiecu.
Właśnie tak, ona była wykonana na wiecu, ale przez autora.
Tak.
Przez jej autora. Tak jak dwa lata wcześniej ona została wypuszczona, żeby hype'ować przed...
Piłka nożna, tak?
Tak, to dwa lata później właśnie ona nabrała tych politycznych konotacji i na wiecu Platformy została przez pana Marka wykonana. Tutaj spięły się te narodowe emocje futbolowe z emocjami związanymi właśnie z polityką. Tak, to faktycznie nie ma sensu chyba tego przerabiać i możemy chyba przejść tutaj do tematu tego, jak ta polityka, jak ją polscy artyści, piosenkarze, muzycy widzą w ogóle, nie? Jak ona się odbija i jaki ślad zostawia w naszej zbiorowej świadomości. W piosence, już takiej nie stricte kampanii, tylko po prostu.
Dobrze. Ja tutaj chciałem jeszcze tak się wbić i zanim cokolwiek powiedzieć, że czuję się bardzo mocny w tym temacie, gdyż wiele z tych piosenek słuchałem w gimnazjum, gdyż jak wielu młodych chłopców w tym wieku, może w takim przejściu gimnazjum-licealnym, zacząłem interesować się kwestiami związanymi z niskimi podatkami. Oczywiście zmieniłem swoje poglądy polityczne, ale tego typu poglądy bardzo często sprzyjały temu, żeby śledzić, co się dzieje dookoła polityki, sprawdzać te rzeczy i chłonąć je po prostu mniej lub bardziej krytycznie lub mniej, więc czuję się człowiekiem z doświadczeniem w odpowiednim miejscu.
No tu pewnie podobną drogę przeszliśmy. Ja też maniakalnie czytałem do rzeczy w tamtym czasie mniej więcej. Czy uważam, że to było? Nie, uważam, że...
Ja lubię mówić, że jak wszyscy chłopcy w tym wieku, tutaj cytując inną prominentną postać polityczno-sakralną.
Dobra, to od czego zaczynamy? Trochę tutaj ciekawych propozycji zapodałeś. Bardzo, bardzo ciekawa jest ta piosenka o tęczowej swastyce Maleńczuka.
A, tak.
I jeśli możemy jeszcze, zanim przejdziemy do tych niskich podatków, to jestem ciekaw, jak ty ją odbierasz w ogóle i jej tekst. Maciej Maleńczuk i psychodancyk tęczowa swasta. Puścić tego nie możemy.
Tak, jeśli chodzi o Maleńczuka i jakby jego całe polityczne podejście pod muzykę było takie trochę pod włos. Przede wszystkim zacznijmy od tego, że pierwsze mariaże polityczne Maleńczuka działy się przy piosence, przy płycie Pudelsów Wolność Słowa. Piosence Wolność Słowa, która była wielkim hitem i ja myślę, że to był moment, w którym Maleńczuk jakby tutaj ogarnął, że może jakby tutaj wiecie, zmonetyzować śpiewanie o polityce. Dla osób, które nie znają, jest to taka piosenka, która w humorystyczny sposób wymawia nazwiska wszystkich obecnych polityków z rymowanką Misia, Kasia, Misia, Bela, Konfacela i tak dalej w refrenie. Taka dość jednym tonem śpiewana, z takim lekko elektronicznym podkładem na dość barwnej płycie tego zespołu. I jakby myślę, że też tutaj sam Maleńczuk jako postać, która uważa się za takiego wielkiego barda, jakby tutaj on też wielokrotnie ma taką potrzebę wypowiadania się w kwestie polityczne i dawania statementów. I moim zdaniem ta piosenka i jej cały wykaz jest troszeczkę taki, że on to nie lubi tych faszystów, Polaków, pisiorów, gdzie trzeba wiedzieć, że jakby Maleńczuk wielokrotnie podkreśla, że jego zdaniem Polacy to jest naród faszystowski. I mi się wydaje, że on tutaj patrzy też na tą tęczę i też tak tutaj jakby wychodzi z takiego założenia, takiego przewrotnego, że teraz są źli i straszni faszyści, a co jak jakby ci faszyści po prostu zmienią jakby wiecie sposób adoracji, podtrzymując pewien sposób zarządzania, nie? Czyli jakby pozostaną w tych samych butach, tylko będą mówić o innych rzeczach. Jakby ja to tak trochę widzę, że to chciał autor przekazać, a jednocześnie chciał być taki, wiecie, taki przewrotny, inteligentny, sprytny. Słuchajcie, bo wiecie, bo to jest tak, że ta lewica od prawicy dużo nie różni tak naprawdę w pewnym momencie. Taką, jakby, tak ja to widzę, ten taki strumień tego, co miał na myśli.
A właśnie ja to troszkę inaczej czytam, bo tak jak właśnie Wolność Słowa jest dla mnie piosenką bardzo reakcyjną tak naprawdę, bo to jest takie, a przywalmy wszystkim, wszyscy są zepsuci, a wiecie jacy ci politycy są, ale to kurwa nie jest ani spostrzegawcze, ani błyskotliwe, ani przede wszystkim nie proponuje żadnego rozwiązania. Tak tutaj może trochę właśnie przypisując za dużo dobrych intencji autorowi, ja to widzę jako taką próbę przestrogi przed faszyzmem w momencie właśnie, gdy pojawia się to myślenie, że spotkajmy się po środku. Nie? Tam pada taki wers, że właśnie bo trapi mnie myśl o chwili, w której tam w centrum miasta ktoś nam wyda pozwolenie w Radzie Miasta, żeby w centrum miasta stanęła ta swastyka w kolorach tęczy, która tak wszystkich ładnie połączy, nie? I może lepiej jednak, żebyśmy tego nie robili, nie? Że właśnie to próba wyjścia na środek tak naprawdę jest od uchylaniem drzwi dla tego, co jest złe. Ale nie wiem, czy tutaj właśnie nie dopisuję za dużo dobrych intencji Maleńczukowi.
Wiesz co, chyba wolę żyć w świecie, w którym jest tak, jak ty powiedziałeś, niż jak ja mówiłem. Ja też na tą piosenkę patrzę pod kątem jakiejś jego wypowiedzi poza tym wszystkim. jakiegoś takiego podejścia, ja może zakładałem złą wolę troszeczkę. Twoja jakby też kupuję twoją wersję i uważam, że ona jest fajna i optymistyczna. A ty, Michał, co myślisz?
No bo w tej twojej to jest obrzydliwe, absolutnie obrzydliwe. Nie?
To prawda, jest straszna. Ale ja często zakładam najgorsze, kiedy ktoś się bierze tutaj i komentuje, szczególnie po pewnym okresie swojej młodości. Właśnie, Michał, a ty co myślisz o tęczowej spaście?
To było w ogóle dla mnie... Nie znałem Maleńczuka od tej strony, jakoś mi to umknęło. A to jest w ogóle przecież cały album Psychodancing, no właśnie, tęczowa swasta, rok 2014. I dosyć sobie w tym utworze szafuję takimi określeniami, które no teraz są już jednoznacznie uznawane za obraźliwe, więc nie wiem, na ile właśnie on sobie ich używa, bo nie ma świadomości, na ile one są obraźliwe, a na ile ich używa właśnie dlatego, że są, chcąc wzbudzić po prostu skrajne emocje. Nie wiem, nie chcę tutaj jednoznacznie mówić, jakie intencje miał Maleńczuk. Wolałbym się chyba powstrzymać od takiego jednoznacznego określania, co on chciał tym powiedzieć, no bo są takie momenty w historii, kiedy pewni muzycy przychodzą do programów, przychodzą do gazet, udzielają wywiadów i się okazuje, że mają niezaciekawe poglądy, nie wiem, patrząc chociażby poza granicami Polski ostatnio Alice Cooper i jego poglądy na temat osób trans. Więc nie wiem, w której Polsce chciałbym żyć, jeśli chodzi o...
Podejście do Maćka Maleńczuka.
Wasze podejście do Maćka Maleńczuka i do tego tekstu, pomyślę na to.
Ja chcę tylko jeszcze dać jedną uwagę, że ja uważam, że ta piosenka jest bardzo kiepsko napisana. Czyli prawdopodobnie mógł być taki zamysł artystyczny. Ja też nie chcę tego oceniać w taki sposób, że w sensie, ja nie lubię oceniać, że z perspektywy może tak miało być. Bo wtedy jakby wiecie, jak się zesram, bo chciałem się zesrać, to dalej gówno śmierdzi. Ale uważam, że ta piosenka przede wszystkim jest napisana bardzo leniwie, na samych rymach częstochowskich. Nieprzyjemny dla mnie jest ten tekst w warstwie jakby technicznej, tak swoją drogą. Bo są, potrafią być piosenki dobrze napisane. I właśnie tak, kurde... I jakikolwiek przekaz, jakby mam wrażenie, że on wiedział, że ta piosenka będzie mocna, jakkolwiek, w cokolwiek celował, więc może po prostu lecieć, wiecie, rymować tęcza, zaręcza, stelicy, zwolennicy, tęczy, dręczy. No nie wiem, no tak artystycznie oceniam w ogóle tę piosenkę dość kiepsko.
No tak, ale też weź pod uwagę, że oni tam, wiesz, prezentują się w tym teledysku jako taka wiejska kapela, więc może te... czy tam kolędnicy i może te rymy częstochowskie miały być tutaj, wiesz... Ale ponownie, to już jest chyba naciąganie, nie? Z mojej strony. Natomiast odnośnie tych określeń, którymi on tam rzuca, zauważ, że, Michał, że tak jak właśnie one padają w stosunku do osób homoseksualnych, tak, są bardzo negatywne. Tak, jak opisuje tę stronę brunatną, to nie, on używa bardziej neutralnego języka. Mówi o radykałach, mówi po prostu o skinheadach, tak? Gdybym przypisywał mu dobre intencje, to wydaje mi się, że to ma jeszcze podkręcić ten kontrast, pokazać, że właśnie takie bycie po środku to jest de facto dawanie przyzwolenia, albo bycie neutralnym na pewne rzeczy to jest dawanie przyzwolenia, ale biorąc pod uwagę, w jakim jest wieku i że to mogło być po prostu taka chęć zrobienia czegoś kontrowersyjnego, no trudno powiedzieć, nie? Dobra, ale Szymon, to które z tych piosenek są dobre?
Ja uważam, że to będzie ostry statement. Uważam, że całkiem, bo inaczej... Jeszcze jedna rzecz. Musimy podzielić piosenki na takie ogólne, polityczne grzebanie w aurze, nie? I taką rzecz reakcyjną. Tak jak reakcyjną będzie, w sensie tak jak jest to Misia Bela, Konfacela, Wolność Słowa, która mówi o bieżących wydarzeniach, czy tęczowa swastyka, która daje pewien koncept i opisuje pewien fragment, powiedzmy, jakiejś narracji politycznej dookoła Polski, to jest jakby jeden rodzaj, a drugie są to te wszystkie piosenki typu Obywatel GC, nie pytaj o Polskę i tak dalej. A w tych drugich łatwiej napisać dobrą piosenkę, bo jesteś bardziej poetycki, jakby nie zazębiasz się rzeczami. Ale ja na przykład uważam, że bardzo utworem takim fajnym i ciekawym w samym sobie jest Łysy jedzie do Moskwy, Kazik na żywo, która jest jakby od razu wrzuconym dość mocnym politycznym statementem, dlatego że... Boże, to był Jerzy Buzek? Chyba Jerzy Buzek miał jechać z okazji jakiejś...
Oleksy.
No tak.
Józef Oleksy
miał jechać z jakiejś okazji do Rosji, która tam była złączona z
obchodami zakończenia
wojny światowej, a w tym samym czasie Rosjanie mieli wojnę w Czeczenii. Tak dobrze mówię. To chyba była wojna w Czeczenii i zabijali ludzi i w tym momencie był to protest song, że jak można jechać do kraju, który po prostu, to zakończenie jakby tutaj... Fajnie, że wojna się skończyła, oni teraz se siedzą i we własnych granicach mordują cywili, nie? Ja w ogóle mam pewną słabość do zespołu Kazik na żywo i jestem w stanie jakby pod względem muzycznym bronić wielu z tych utworów, które tam się działy. Mimo, że to może być kontrowersyjne i wiele osób się na nie zgodzi, ale uważam, że ta piosenka jest całkiem fajnie napisana. Też bardzo otwarcie sugeruje, co autor miał na myśli i daje ten element takiego wkurzenia i tego politycznego protest songu, który się tutaj zawiera. Jest tam też trochę takiego kazikowego, tego wiecie, że tutaj Łysy jedzie do Moskwy, jest ten element humorku, bo Kazik bardzo lubi operować humorkiem, szczególnie w okolicach politycznych, ale ja tą piosenkę tak dość lubię. Jeżeli chodzi o same kwestie artystyczne.
Jeszcze tutaj można dodać troszkę więcej kontekstu politycznego. Ten wyjazd w ogóle Oleksego do Moskwy był też związany z tym, że były tam personalne kontrowersje, bo prezydentem był Wałęsa, natomiast Oleksy był premierem. No i były konflikty co do tego, kto ma tam jechać, czy w ogóle ma jechać i reprezentować. I na przykład Oleksy uważał, że Kazik, pisząc tę piosenkę, ją wydając, tak naprawdę nie odniósł się do tego, co on zrobił, pokonanie faszyzmu, tak? Tylko że tak naprawdę podbijał tutaj agendę Wałęsy, który był przeciwny Oleksemu i tak dalej, nie? Także ta sprawa troszkę niuansów ma, ale zgadzam się, że to, no, i też cenię za to Kazika, że on jednak nie bawi się w takie owijanie w bawełnę, tylko...
No przecież nagrał utwór Pierdolę Pera. Nie? Który jest o leperze.
Tak.
Bardzo bezpośrednio. Tak?
Utwór Pierdolę Pera przede wszystkim też ma bardzo fajną historię i też jest z Kazika na żywo, bo to się działo dlatego, że nagrał inną piosenkę, czyli Wałęsa Oddaj moje 100 milionów, która jest w ogóle piosenką, którą sobie jakby na początku mówił, że usłyszał taki dialog, ale sobie wymyślił, że Wałęsa dał obietnicę, że rozdania 100 milionów jakby pieniędzy ludziom. Jakby wniósł się jakby w taką jakby wchodził w postacie wyborców Wałęsy, którzy zagłosowali na niego i nie dostali spełnionych obietnic wyborczych. No i właśnie ta piosenka była użyta przez Samoobronę, jeśli się nie mylę, poprawcie mnie, bo teraz nie spojrzałem w notatki i być może mówię straszne głupoty. I on stwierdził, że jakby zostało to użyte bez jego zgody. Więc napisał piosenkę Pierdolę Pera w taki sposób, żeby po prostu zdisować Andrzeja Lepera za używanie jego piosenek do akcji politycznych i promowanie go w taki sposób, żeby proszę pana, jakiego pera, ja tutaj pierdolę pera, a nie jaki tam Andrzej Leper, przecież nikogo takiego nie ma w tej piosence.
No, ty też w tym utworze przecież mówi wprost, moja bajka zupełnie innymi drogami chodzi. I bardzo się odcina od Lepera, od ludowców.
Nie dziwi mu się zupełnie. Dodam tylko jeszcze do tej poprzedniej piosenki, która była poruszana, czyli Łysy jedzie do Moskwy, że po latach jakby Oleksy, który koniec końców chyba nie pojechał do tej Rosji, uważał, że Kazik wisi mu refren przepraszający, że tak naprawdę tutaj należą się przeprosiny tutaj po latach i po tym, jak się historia potoczyła, czego Kazik koniec końców nie zrobił. A tak samo jak do piosenki Oddaj moje 100 milionów, Wałęsa powiedział, że trzeba dopisać jeszcze piosenkę, że on chętnie da te 100 milionów, tylko dlatego trzeba na niego głosować jeszcze raz. Co Kazik zapomniał zrobić. Więc tutaj te kazikowe polityczne hymny były często żywo komentowane przez polityków i się niosły. I to jest w ogóle bardzo ciekawy czas, bo zmierzam do...
Wałęsa a propos tego utworu powiedział, niech ten piosenkarz lepiej zaśpiewa, pomóżmy Wałęsie to zrealizować. Mhm.
Tak, dosłownie. I tutaj też zmierzamy do tego, że zobaczcie, te piosenki były nośne, politycy o nich dyskutowali i działały. Dzisiaj takiej piosenek nie ma i piosenka, którą ja uważam za koniec końców okej, jedyną współczesną piosenką o polityce, którą tak naprawdę jakkolwiek... No, jakby powiedzmy akceptuję, uważam, że nawet fajnie klikła jak weszła, jest Polskie Tango jako Hemingwaya, które miałem nawet wrażenie, że zrobi coś odważnego na polskiej scenie tą płytą, która sugerowała wejście w taką właśnie społeczno-polityczną kwestię Polaków, a okazała się być strasznym ścierwem i gównem, jeśli chodzi o warstwę liryczno-artystyczno-przekazową, ale sama ta piosenka Polskie Tango uważam, że fajnie weszła i było takie jakiś polski raper podniósł temat polityczny. Panie Boże, co się tutaj dzieje?
A to było po Macie, czy przed? No bo w podobnym... To potem jeszcze był szeroko komentowany, może nie w tym kontekście cały utwór, ale ten jeden fragment z Ziobrą, nie?
Tak, ale to już jest, wiesz, to jest już bardziej komentarz, myślę, szerszy. Jedno wtrącenie. To trochę tak, gdybyśmy też do tego wora wrzucali piosenki, które opisują, wiesz, jakby samą przemianę polityczną i nastroje społeczne, które oczywiście są zrozumiane z polityką, ale niekoniecznie. Bo Mata też w swoich pato, jakby tutaj, w pato reakcji też opisuje całe spektrum, które działo się dookoła tego, a po prostu kilku polityków go zaatakowało, bo był synem osoby związanej z inną opcją polityczną. Więc ja też nie widzę w tej piosence Maty jakiegoś takiego jawnego wyjścia i powiedzenia, to jest mój polityczny statement, co bardziej rzuciliście się na mnie, to kurwa macie, proszę, teraz was wyśmieję przed milionami słuchaczy tutaj.
Jeszcze tutaj z kronikarskiego obowiązku dodam, że Oleksy do Moskwy pojechał, prezydenta reprezentował natomiast Andrzej Zakrzewski, a Oleksy rząd. Natomiast jeśli chodzi o timeline, to 2019 grudzień była Pato Inteligencja, wakacje 2020 było Polskie Tango i 2021 Pato Reakcja.
Bardzo dziękuję za sprostowanie. Takie właśnie sobie notatki zrobiłem. Cud, że studia skończyłem jakimś cudem. Więc te uważam za w miarę tutaj takie ciekawe, ale myślę, że kolejną ciekawą, ale już nie wiem czy fajną, są poczynania Pawła Kukiza polityczne.
Właśnie to miałem mówić, bo on dzięki temu, że był znany za to, kim był znany, taką karierę zrobił, mam wrażenie. Gdyby nie był znanym piosenkarzem, śpiewakiem, no to nie sądzę, że taką karierę polityczną byłby w stanie zrobić.
Pełna zgoda, zgadzam się oczywiście, ale ja tutaj nawet chciałem w ogóle w koncepcie rozmawiania o politycznej muzyce Pawła Kukiza, ja bym bardzo chciał odciąć jego polityczną rolę od jego muzycznej roli. Dlatego, że to, co ja przygotowałem i sprawdziłem, działo się głównie przed rozpoczęciem jakby swojego politycznego statementu, nie? Czyli piosenki, lwią część rzeczy wydał, zanim postanowił politykiem zostać. Więc do tego etapu możemy go traktować tak samo jak Kazika i innych ludzi, czyli to jest muzyk, który stara się w jakiś sposób skomentować rzeczywistość, a nie polityk, który stara się muzyką uformować swój elektorat wyborczy, co już po tym, jak został politykiem, Kukiz spróbował robić i te płyty są potworne. Kazik brał i starał się operować pewnym klimatem, opisywał reakcje, sytuacje i tak dalej. A piosenka Pawła Kukiza, chociażby Wirus SLT, jest po prostu taką mucką, gdzie on po prostu śpiewa o tym, jak on nienawidzi ludzi związanych z SLD. Jak on ich kurwa nienawidzi, jak on by kałachami do nich strzelał i on by ich mordował tych. Tak jak mój dziadek zresztą pewnie. I to były bardziej w tą stronę trochę takie statementy. I do tego przed samym startem do wyborów wydał płytę, którą odsłuchałem całą w ramach poświęcenia przed nagrywaniem tego podcastu w pociągu do Warszawy.
Realistyczną taką?
Tak, Siła i Honor. Gdzie są dwie piosenki, które są jakby okej, w warstwie takiej, że se tam pioseneczka jakaś leci, nie? Są to jakieś takie dwie piosenki, tutaj ona jest w ogóle takiej trochę ojowo punkowej stylistyce, przeplatana takimi, wiecie, balladami akustycznymi o tym, jak Rosjanie mordowali Polaków w Katyniu. Jakby jeśli chcecie zobaczyć i tego nie słuchaliście, to nie polecam, ale polecam, jeśli chcecie po prostu zobaczyć jedną z najgorszych płyt, jakie słuchałem w swoim życiu. Już sobie odpuściłem te późniejsze Kukiza, ale wystawiłem chyba właśnie jedyneczkę albo połówkę na Rymie nawet, bo to jak do tego wróciłem, bo stwierdziłem, że to jest potworne.
Taka ciekawostka, Kukiz dostał kiedyś Order Uśmiechu.
i wystąpił w reklamie Pepsi.
Ja chciałem też do kiepskich piosenek coś dodać, bo tak mówiłem, że Kazik taki fajny, taki super, ale na przykład inny bardzo obecny polityczny statement, który nawołał wiele krwi, uważam go za piosenkę maksymalnie kiepską, czyli Twój ból jest lepszy niż mój, która artystycznie się w ogóle nie broni.
Nie, ale trafiła w taki czas i te liryki tak siadły, że
idealnie. Rozwaliły trójkę.
Ona kasuje chyba wszystkie pozostałe na liście.
Ma najwięcej wyświetleń na pewno, ale powiedziałbym inaczej. Ona tylko i wyłącznie... To jest piosenka, która wygrała na efekcie Streisand tak naprawdę. Tylko i wyłącznie dlatego, że powiedzieli jej, że ona nie może wygrać playlisty przebojów w trójce. Tylko przypomnę słuchaczom, że była wielka afera o fałszowanie list wyborów i po prostu wielki aparat autocenzury zarządu sprawił, że została ona tutaj jakby fałszowali wyniki, żeby
Niedźwiecki, pokaż maile.
Tak, tak, żeby się nie okazało, że przypadkiem wyborcy, słuchacze wybrali piosenkę, która obraża tutaj Jarosława Kaczyńskiego. Została ona tutaj zepchnięta dół, wyszła wielka afera i ludzie po prostu słuchali tej piosenki po złości. A półgłuchy Kazik siedział i liczył po prostu monety, które wpadły. Panowie, załapaliście się na Instagram Kazika Staszewskiego, jak jeszcze go prowadził?
Nie.
Było coś takiego w ogóle?
Nie byłem świadomy nawet.
Ach, panowie, słuchajcie. Sprawa była taka. Rok, dwa lata temu mniej więcej, półtorej roku temu, Kazik Staszewski założył Instagrama, którego, tak jak powiedziałem, Kazik Staszewski przede wszystkim ma hehe humorek. I on zaczął prowadzić Instagrama z założeniem, że będzie, wiecie, że jest 60-letnim półgłuchym dziadem. I se laski wrzucają takie ładne zdjęcia, a będzie wrzucał swoje brzydkie zdjęcia, jakieś losowe. I on po prostu wrzucał zdjęcia typu Twój stary robi zdjęcia telefonem. I Twój stary, a taki Twój stary żartowniś, na przykład, że tam robił jakąś smutną minę i pisał trzeba iść się umyć, nie? Albo na przykład wrzucał swoje zdjęcie i napisał ogolony i szczęśliwy, bo się właśnie ogolił, jakiś do przerwy z zdjęciami z jakichś wycieczek, albo na przykład jakieś tam z jakimś tam ze swoim synem gdzieś tam był. I on wrzucał 20 zdjęć dziennie. Na przykład, jak się jest taki cały mokry i się uczesał na Adolfa Hitlera i napisał jakiś taki post, żeby przedrzeźnić Hitlera, a to było takie widocznie, taki był tak, no nie, że o, tak, takie śmieszne jest.
O, widzę.
Nie? Ale...
Widzę zrzut ekranu z tego, podpis do tego zdjęcia był w roli twojego mentalnego sobowtóra przesyłam ci morderco psychopato Putinie nieskończoną ilość chujów w dupę z kotwicą.
Tak, i to były
kotwicą.
Tego... I to były tego typu posty i tego było naprawdę od zajebania. Cała masa tego typu postów właśnie synów, nie synów. I w pewnym momencie Kazik jak naprodukował, nie wiem, po miesiącu, powiedział, ej słuchajcie, bo ja zacząłem tego Instagrama prowadzić dla Beki, a okazało się, że w sumie nie myślę o niczym innym od miesiąca, więc go usuwam. I go usunął, nie? I to był taki totalny strumień świadomości twojego wujka z ekspozycją jakby na świat, który robi sobie po prostu shitpost swojego życia, nie? I po prostu wiesz, masz taki post z tym, potem masz post ja z mamą Mirenką, czy tam jak się nazywa jego mama, potem jakiś jego syn, potem jakiś taki inny właśnie, że... albo na przykład wrzuca taką, wiecie, taką, taki napchał buzię, zrobił taki grymas i napisał mam dzisiaj zły humołek. Nie? Śmieszne, stary człowiek go tak dziecko i tak pisze. Niesamowite i bardzo żałuję, że to przepadło całkowicie, bo to...
Trochę Lech Wałęsa moment, w sensie chodzi tak. Mi o twórczość Wałęsy na Facebooku.
Tak, tylko że najgorsze było to, że w tym Kasiku była bardzo duży element samoświadomości tego, że to jest głupie, co sprawiało, że on się nakręcał na wymyślanie coraz głupszych i bardziej abstrakcyjnych rzeczy, które mógłby tam umieścić. A jednocześnie było tam dużo tego Wałęsy, który spotkał panią w sklepie. I on musi wszystkim pokazać, że na stacji benzynowej na tym mopie jest zajebista obsługa. Kiedyś miałem taką rozkminę z kolegami, że siedzi się sobie w pracy, jak gdyby nigdy nic, nagle wchodzi Lech Wałęsa, stawia wam wszystko na głowie i robi sobie z wami zdjęcia i wychodzi. I odnośnie Lecha Wałęsy, bo taka sytuacja miała miejsce, mój kumpel pracował lata temu w jakimś sklepie z butami. I Lech Wałęsa poszedł tam kupować buty, nie zrobił sobie z nim zdjęcia, ale jakby ochraniarze, jego ochraniacze,
schroniarze.
Tak, pomagali mu wybrać odpowiednie buty, które do niego pasują. I tak właśnie siedzieli i tak się pytał tam, Andrzeju, powiedz mi, czy dobrze w tych butach wyglądam? I ten właśnie tutaj odchodził, patrzył na prezydenta, czy wszystko jest w porządku. To się, no ja się nie dziwię, no, idziesz kupić buty, masz ze sobą kolegę, który jest twoim tutaj pracownikiem, to się go pytasz, czy będziesz dobrze wyglądał, ale sam abstrakt jest cudowny. Nie? Żałuję, że jak pracowałem jeszcze kiedyś w usługach, nigdy żaden prezydent nie kupił ode mnie cheeseburgera w Burger Kingu.
Czy tą cudowną anegdotką kończymy, czy mamy jeszcze coś do omówienia tutaj?
Ja jeszcze chciałbym na szybko tutaj wrzucić parę tropów. W sensie, bo ciężko jest nie mówić o polityce i nie poruszyć tematu Big Cycu, czyli zespołu, ulubionego zespołu nas, kiedy mieliśmy 8 lat. Bo
naszych wujków, kiedy mają today years old, niestety.
Tak, bo to jest zespół, który wyprodukował niesamowitą masę różnych przebojów, które... Jakby polityk powiedział jedno głupie zdanie, a oni w związku z tym nagrali płytę. To się działo masowo swego czasu, tak? Jakieś tam Złote Warkocze, Szamba i Perfumerie. Oni nawet jak nagrywali poważne piosenki, to mieli płytę Nie wierzcie elektryką, która była też wielkim, mocnym statementem politycznym na Wałęsę. I ja bym tutaj chciał poruszyć temat, może troszeczkę tutaj taki przewrotny, ale chciałem też, bo to jest metalurgia, więc trochę głupio jak przychodzę i sobie mówię, że Kazik na żywo, Maleńczuk, tu jeszcze mieliśmy jakiegoś Zalewskiego, Muńka Staszczyka, którego pewnie odpuścimy z piosenką Jest super, to Wychowanie. Miałem też Marię Peszę gdzieś tam przygotowaną, ale to też nie ma co o tym mówić, więc panowie, kultura raka.
Co sądzimy na temat tej płyty Decapitated?
Nie przekazu.
To jest płyta napisana przez Jarka Szubrychta, w sensie teksty na ten album.
Podobnie jak na Carnival is Forever, ale no na Carnival is Forever wydaje mi się, że Jarek był dużo w lepszej formie, jeśli chodzi o liryki, a tutaj był dużo lepszej formie, jeśli chodzi o pisanie książek. I niestety nie było to kompatybilne z pisaniem. Natomiast jeśli chodzi o sam temat cancel culture, znaczy, ja rozumiem, wiesz, że oni po tym, jak przeszli całe to zamieszanie w Stanach, gdzie tak naprawdę nie mogą powiedzieć, że zostali oczyszczeni sądowo z czegoś, bo oni tam... No to zostało chyba potraktowane na zasadzie, że dobra, no nie mamy dowodu, wypuszczamy was, ale w każdej chwili tak naprawdę możemy otworzyć znowu to postępowanie, bo trudno, nie mając takiej totalnej podkładki prawnej, powiedzieć, że nic nie zrobiliśmy, nie? Bo koniec końców nie ma tych papierów nigdzie. A mogli też przechodzić ten lincz w social mediach, ale mi się wydaje, jak to obserwowałem, że to raczej były głosy takie, że wierzymy, że nasi chłopacy są niewinni, a tutaj zła wszetecznica nakłamała. I ja powtórzę teraz słowa mądrzejszego człowieka ode mnie. Jedną ofiarą faktyczną cancel culture była Sinead O'Connor, nie?
O, to prawda.
No, nic dodać, nic ująć.
Ja, jeśli mogę coś powiedzieć na sam koniec, to bardzo dziękuję tutaj za zaproszenie mnie, na ukazanie, nadanie mi tutaj specjalnej ekspozycji i pozwolenie na pierdolenie głupot, zgrywaniu mądrego. I co? Chciałbym powiedzieć, że jeżeli słuchają tego jakiekolwiek osoby, które siedzą i zastanawiają się, czy warto grać rocka albo metal, to ja chcę im powiedzieć, nie słuchajcie Nergala, idźcie grajcie rocka i róbcie muzykę, dlatego że inaczej jej nie będzie. Jak chcecie nagrywać piosenki o polityce, to też to możecie robić, najwyżej będziemy mówić, że są kiepskie, albo może będą fajne, kto wie. Ale po prostu mam taki statement, taką myśl, taką ideę, która ostatnio się dzieje, która powstała właśnie podczas rozmowy, właściwie to ją ukradłem, Krzychowi Zjadł, że trzeba zachęcać właśnie do ludzi do grania, bo jeśli nie będą się powstawały nowe zespoły, jeżeli ludzie nie będą próbowali, nie będą jakby wierzyli ze swoje umiejętności, no to nic ciekawego już więcej w muzyce nie powstanie. A moim zdaniem fajnie by było, gdyby powstawały rzeczy, więc jeżeli tego słuchasz, nieważne czy masz lat 16, czy 36, chciałeś grać, a nie miałeś okazji do grania, albo się trochę wstydzisz, to weź pierdol ten wstyd i działaj. Znajdź sobie kolegów, róbcie coś, zróbcie 4 lokalne koncerty, pograjcie za zwroty i najwyżej się rozpadniecie za jakiś czas, ale będziecie mieli fajne wspomnienia, fajną przygodę, a jeden Bóg wie, czy nie stanie się coś większego i fajniejszego w dłuższej perspektywie czasu. To ja pomacham słuchaczom. Na razie.